Podcast Polskiego Radia.
Opozycja właśnie powtarzała, że Paszynian sprzeda Azerbejdżanowi i Turcji kraj, bo idzie na duże ustępstwa.
A czy my wiemy, kto stoi za tymi kampaniami? To znaczy, skąd byli doradcy poszczególnych polityków?
No według raportów to silna Armenia, czysto rosyjsko. No i duże pieniądze, które były w stanie dać najlepszych specjalistów. No nie powinniśmy oczekiwać też od Armenii, że oni, integrując się z Unią Europejską, będą się odcinali od Rosji.
Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego.
Demokracja czy demokratura? Rosja czy Unia Europejska? Pokój czy wojna z Azerbejdżanem? O czym mówią nam wyniki wyborów w Armenii? W studiu jest ze mną Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women i autorka newslettera na temat Kaukazu Południowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj dodam, że Agnieszka jest niemal wprost z lotniska, wróciła z Armenii. Z problemami, ale dzięki Bogu jest u nas w studiu. Skupmy się najpierw na wynikach tych wyborów, bo umowa społeczna Nikola Paszyniana zdobyła prawie połowę głosów. To oznacza, że będzie miała większość w parlamencie, ale nie będzie miała większości konstytucyjnej. Jak mogą dalej wyglądać rządy tej partii?
No utrzyma, tak jak wspomniałeś, ten kurs, który miała i te zamierzenia. I to w takiej polityce właściwie wewnętrznej dużo nie zmienia. Ta większość konstytucyjna, o której wspominałeś i właściwie chyba wszyscy byliśmy przekonani, że Paszynian idzie po tę większość konstytucyjną, jest potrzebna rządowi między innymi po to, albo przede wszystkim po to, żeby zmienić konstytucję i móc podpisać ostatecznie rzeczywisty pokój z Azerbejdżanem. Wchodzi oprócz premiera Paszyniana i jego mowy społecznej, wchodzą jeszcze dwie partie opozycyjne, w tym jedna partia, która jeszcze rok temu właściwie nie istniała i nie ma też doświadczenia politycznego. Myślę, że jeszcze o niej będziemy dzisiaj rozmawiać, która w pewien sposób może próbować zakłócić rządy, bo to jest kwestia wybierania na przykład sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale jeśli chodzi o takie zwykłe rządzenie, czy nawet pomalutku przejmowanie kontroli nad pewnymi instytucjami, tutaj rząd będzie mógł działać jak dotychczas, to jeszcze może tylko dodam, że w procentach dostał mniej tych głosów niż dostał w 2021 roku, ale zyskał 50 tysięcy nowych wyborców. I też taka ironia troszeczkę, bo w tym poprzednim rządzie, który jeszcze trwa w tym parlamencie, umowa społeczna, brakowało jej jednego mandatu do większości konstytucyjnej, teraz brakuje 9. Więc to jest też taka sytuacja, że raczej ich no, nie pozyska od tych partii, które się dostały do parlamentu.
Ale opozycja też dostała więcej głosów. Nie procentowo, a w liczbach bezwzględnych, tak? I o czym to świadczy? Bo to znaczy, to po pierwsze świadczy o dużej frekwencji. I teraz jest pytanie, dlaczego Ormianie postanowili głosować w tych wyborach?
Była spora mobilizacja tutaj. Też wszystkie strony właściwie odrobiły taką lekcję polityka, którą należy wykonać. Czyli z jednej strony to jest duża widoczność w mediach, ale też była duża widoczność polityków po prostu w terenie. Szczególnie partii rządzącej, która jeździła po całym kraju. Premier miał taki specjalny autobus. Przepraszam, z postawą policyjną, która właściwie kazała każdemu uciekać z drogi i było wiadomo, że jedzie premier, ale on rzeczywiście, jego ekipa jeździła po tej całej Armenii, żeby ściskać dłonie, plus też było pewne środki zachęcające oczywiście od osób, które są zatrudnione w sektorze budżetowym i działały na rzecz partii rządzącej, żeby mobilizować osoby, żeby poszły głosować. No a opozycja też korzystała ze swoich sposobów albo częściowo, bo to jest są zarzuty, ale też są śledztwa, albo z jednej strony właśnie przekonując ich finansowo, że powinni iść głosować, albo przez różne takie nieformalne, różne naciski, więc to też była taka mobilizacja z jednej strony, owszem, taka prodemokratyczna, musimy głosować, ale też była mobilizacja elektoratów obu stron, żeby po prostu wygrać i iść.
Na czym polegała ta mobilizacja sektora budżetowego? Bo to jest, rozumiem, że chodzi o ten znany admin resurs.
Tak, i to z jednej strony media o tym mówiły, ale też już w poniedziałek, tuż po wyborach, na pierwszym takim konferencji prasowej dla wszystkich obserwatorów zewnętrznych, i tutaj to są ci obserwatorzy, których uznajemy za obserwatorów zewnętrznych, czyli ODIHR, ale też Zgromadzenie Parlamentarne, to oczywiście mam na myśli, że to nie był żaden blok wschodni, który obserwował, to już wtedy na tym podsumowaniu z jednej strony mówiono o naciskach zewnętrznych, na przykład Rosji, ale też mówiono, co robiła partia rządząca, czyli z jednej strony aresztowanie przedwczesne pod niekoniecznie poważnymi zarzutami opozycji, ale właśnie wykorzystywanie urzędników czy nauczycieli. Zresztą były też takie sytuacje, premier się tego wyparł, ale premier miał przyjechać i kilkudziesięcioro uczniów zostało nie dość, że zachęconych czy zmuszonych do wzięcia udziału w tym spotkaniu, też jeszcze mieli koszulki partii rządzącej. Oczywiście premier powiedział, ja nic nie wiedziałem, należy tych dyrektorów zwolnić, ale trudno w to uwierzyć. Więc takie informacje docierały i o tym była mowa na tym raporcie, ale były też sytuacje takie, że na przykład nie tylko właśnie taka mobilizacja, że wiadomo, nie wiem, chcesz pozwolenie na budowę i nie dostaniesz go bez deklaracji, jeśli nie zagłosujesz na premiera, ale były też takie sytuacje, że w pewnych miejscowościach nie odbywały się spotkania lokalne przedwyborcze. Właśnie z obawy na to, że osoby właśnie z urzędów, ze szkół zobaczą, kto na taki wiec przychodzi, ewentualnie można mieć takie lokalne tutaj jakieś konsekwencje tego działania.
Ale chodziło o przychodzenie na wiece, czy o głosowanie konkretnie?
I wspieranie partii rządzącej. Chodziło o to, żeby wspierać partię rządzącą. I potem to nie było, nie odnotowano, zresztą to nawet było, że to były takie wypadki niesystematyczne i nie na dużą skalę, tego też nie było w raportach, ale to też było tak na miękko, dlatego że Armenia, już tłumaczę, bardzo zadbała o to. To oczywiście były sugestie i prawników z Unii Europejskiej i Weneckiej Komisji na tym obszarze przejrzystości. Więc to wygląda tak, że masz przed lokalem wyborczym listy wyborców są na zewnątrz. One są jawne. Możesz zobaczyć imię, nazwisko, gdzie kto mieszka, kto głosuje w danym lokalu. Do tego były kamery w każdym punkcie wyborczym, które na bieżąco relacjonowały i też można było na żywo oglądać potem liczenie, jak to wszystko wyglądało. Więc z jednej strony była taka duża przejrzystość i nacisk na to, żeby był spokój, byli policjanci na zewnątrz, którzy pilnowali właśnie, żeby osoby niepowołane nie wchodziły. No ale zdarzały się takie sytuacje, że przy urnie na przykład był pan burmistrz, czy tam dany zarządca terenu, czy pan dyrektor szkoły, który się ze wszystkimi witał. I tu masz takie miękkie narzędzia, które z jednej strony możesz potraktować jako coś zupełnie naturalnego i niegroźnego, ale z drugiej strony, jeśli jest to osoba związana z partią, no to siłą rzeczy można podejrzewać, że dbał o to, żeby było zagłosowane na dobrą partię. Ułatwiało takie wpływanie na to sam sposób głosowania, bo z jednej strony jest zabezpieczone, że musisz mieć dowód, odcisk palca i nie było takich żadnych informacji o to, nie wiem, żeby była karuzela, żeby ktoś dowoził na masową skalę tę osobę, czy tak jak w ostatnich wyborach w Gruzji przynosił 5 paszportów i głosował za kogoś, ale problem polegał na tym, że oni nie głosowali na nazwiska, głosowali na listy. I tych partii było 19, dostawałeś 19 kartek, miałeś wybrać tylko tę jedną partię, na którą głosujesz, włożyć to w kopertę i oddać. A te 18 to nikogo nie interesowało, co pozostawało. To jest, już się do tego nie liczyło. Więc cały ten system, który też w niektórych przypadkach u niektórych osób, szczególnie starszych, wymagał tłumaczenia, też ułatwiał w pewnym momencie taką delikatną sugestię, co trzeba zrobić.
Ty mówiłaś o tych wiecach wyborczych. Tam, jak rozumiem, duża część to byli zwolennicy Paszyniana, ale też zdarzali się jego przeciwnicy. Jak tutaj premier reagował?
Tak, to premier zasłynął takimi reakcjami, które były bardzo agresywne, wręcz wulgarne i najczęściej dochodziło do dyskusji na temat Arcachu, czyli Górskiego Karabachu, bo jednym z takich motywów wizualnych tej kampanii to przede wszystkim jest serce, które on sobie robił zawsze z dłoni i taki przekaz, że kocham was, przy czym jest to taki przekaz romantyczny, takiej miłości, że wszyscy kocham, ale taki przekaz bardziej pokoju, że to teraz jest dobrobyt, pokój i ja go właśnie tutaj symbolizuję, jestem jego gwarancją. A innym takim elementem wizualnym tej kampanii wyborczej była przypinka do takich sporych rozmiarów na klapie, czy gdzieś tutaj zawsze blisko piersi właśnie Armenii, mapy Armenii, tak, żeby podkreślić oczywiście, że to jest bez Górskiego Karabachu, jak to wygląda, taka pomarańczowa. A więc nawet jak nie wychodził ten temat w czasie dyskusji, to było wiadomo, o co chodzi premierowi. No i zdarzały się sytuacje, że rzeczywiście ktoś publicznie się wypowiedział i wtedy premier z jednej strony albo nie wytrzymywał, na przykład w metrze zaczepiła go kobieta i rzeczywiście na nią nakrzyczał. Coś, co jest, i to jest teraz bardzo gorącym tematem w Armenii, jeden z aktywistów na jednym z takim spotkaniu właśnie z mieszkańcami podjął kwestię uchodźców z Górskiego Karabachu, ich sytuacji nie za wesołej, też trudnej w pewnym momencie. No i to dzisiaj jest w areszcie. Po prostu został bardzo szybko zaaresztowany za swoją działalność. Rzekomo, bo bardzo szeroko w Armenii wykorzystuje się definicję mowy nienawiści. Polityk nie może jakby oskarżyć nikogo o zniesławienie, ale możesz właśnie o mowę nienawiści. Tylko właśnie też chcę powiedzieć, że on bardzo Paszynian reagował tak gwałtownie i z mojego punktu widzenia, czy zewnętrznego, wręcz no, wydawało się, że nie panuje nad sobą, że jest takim politykiem, który niekoniecznie umie współpracować, ale też nie mówię, że to wszyscy tak, ale też wiele osób oczekuje tam takiej postawy od polityka. Ja na przykład zwracam uwagę, że on wszędzie się w tych miejscowościach pojawiał zawsze samo grono facetów, żadnych polityczek, kobiet, cokolwiek. Jak szli do wyborów, do urn, to tam nie ma takich obrazków, jak u nas, że całą rodziną polityk tutaj nie. I też mi zwrócono uwagę, bo też się o to pytałam, że takie jest oczekiwanie, że on będzie tak jak taki taran wchodził właśnie, tak jak ten właśnie kolumnada jedzie i spycha z wszystkich drogi, to właśnie o to chodzi, bo tak ma wyglądać władza. Więc trudno mi powiedzieć, zmierzam do tego, czy Paszynian jest tak nieobliczalny i tak nerwowo nie wytrzymuje, był tak zmęczony, że on się z każdym musiał pokłócić o ten Karabach i wyzywać i grozić, bo doszło właśnie z tym zaaresztowanym aktywistą, że nawet powiedział coś takiego, że powinieneś zginąć. Że po prostu jak walczyliście o Karabach, powinniście, nie powinieneś już żyć. Więc to są bardzo mocne słowa, ale mogła też tam być taka kalkulacja, że rzeczywiście ja to pokazuję, kto tu trzyma rękę na pulsie.
No ja słyszałem, że on się posługuje, co ginie w tłumaczeniu, bardzo takim żywym ormiańskim. Innym niż ten literacki, czy też ten taki, który słychać w wiadomościach. Może to się podoba też Ormianom.
Tak, to znaczy jest na pewno taki swój. Tym bardziej, że był też spory kontrast z tą największą partią opozycyjną, która teraz jest silną Armenią, Samela Karpetiana, stworzona przez oligarchę rosyjskiego, ormiańskiego pochodzenia, który przez to, że właściwie ostatnie lata życia czy dekady mieszkał w Rosji, to się do końca nawet po tym ormiańsku nie wypowiada. Dobrze, więc tu mamy właśnie takiego swojego premiera, który mówi tak, że wszyscy wiedzą, o co chodzi.
A kim są politycy silnej Armenii? Jeżeli to jest taka partia świeżo stworzona.
No trudno nawet ich nazwać politykami i trudno powiedzieć, kto jest z tymi politykami, bo to kampania wyglądała tak, że to były partie z silnymi liderami. Tam nie ma, tak jak Paszynian tworzy swoją umowę społeczną w ten sposób, że jest tylko on. Owszem, znasz nazwiska ministrów, osoby, które się gdzieś tam wybijają, ale on. To jest przede wszystkim partia jego i wszystkie te partie, które startowały w kontrze do niego, tak jak właśnie Silna Armenia, były partią jednej osoby. Tutaj akurat był Samuel Karapetian, który według wielu doniesień i Insajda, i dziennikarzy, i takich niezależnych rosyjskich, ale i zewnętrznych tutaj działających w Europie, i tych, którzy Reuters powołuje się na rozmowy ze służbami, był projektem Kremla, to znaczy miał zostać zachęcony z jednej strony, czy zmuszony, żeby wejść w politykę ormiańską, a z drugiej strony był, znaczy, była taka wizja, że on ma być nową twarzą opozycji, niezwiązaną z tą starą elitą, jeszcze taką typowo prorosyjską, jeszcze związaną z Górskim Karabachem, tylko właśnie takim człowiekiem, który da nowe możliwości. I on przyjechał do Armenii, ale że opowiedział się jednoznacznie po stronie kościoła, obrońcy kościoła, kiedy Paszynian, premier Paszynian występował bardzo ostro przeciwko kościołowi w Armenii. No to zostało to zakwalifikowane jako wzywanie właśnie do obalenia rządu i trafił do aresztu, a potem do aresztu domowego i właściwie tę całą kampanię robił jego bratanek. Taki bardzo rzutki i też zasiadający na czele jednej z jego kompanii w Armenii. Więc mamy dwie osoby, dwóch mężczyzn pochodzących czysto z biznesu, którzy nigdy nie byli w polityce, którzy nie mają doświadczenia i nie mają też takiego zaplecza ani obycia politycznego i te osoby, które z nimi współpracują, też takimi osobami nie są. Więc no, druga siła opozycyjna to oczywiście Koczarian, czyli były tutaj przywódcy Armenii związany z Górskim Karabachem, to już jest stary wyjadacz.
Tak, człowiek tak sobie.
Aczkolwiek też się uczy. Ja nie znam ormiańskiego, więc wiadomo, tu polegam też bardzo na osobach z regionu i ekspertach i analitykach czy aktywistach, to on też z kolei próbował i dotarł do młodszego pokolenia, które nie pamięta jego rządów, dla którego ta Armenia jest tylko Paszyniana, więc nie ma żadnej traumy, ani jak to było blisko z Rosją, ani w ogóle jakiejś takiej traumy czy przywiązania do tego, że musi być ten Karabach, ale tutaj jest taki człowiek, który jest komunikatywny, nauczył się z siebie żartować, występować w mediach społecznościowych. A jego kampanię też prowadzi tam młodsze osoby, więc tutaj była taka właśnie nowa odsłona. I to są starzy politycy, tacy wyjadacze.
A czy my wiemy, kto stoi za tymi kampaniami? To znaczy, skąd byli doradcy poszczególnych polityków?
No według raportów to Silna Armenia, czysto rosyjsko. No i duże pieniądze, które były w stanie dać najlepszych specjalistów. Nie widziałam żadnych informacji, aczkolwiek Na przykład moje doświadczenia często z Gruzji są takie, że jak masz pieniądze, to spokojnie ściągasz ekspertów z całego świata łącznie. Przede wszystkim tak, Stany Zjednoczone to jest jakby podstawa tutaj, te osoby. Tu było dużo, że miało być właśnie rosyjskich wpływów. Jedno to, co się działo na ulicach, te spotkania, ale przede wszystkim internet, to był jednak porządny taki kanał, jeśli chodzi o dezinformację i namawianie, i przede wszystkim Telegram. To rzeczywiście od fake newsów, o jakichś takich, to co Paszynian nie robi, i to wszystkie oskarżenia, które szły ze strony opozycji, po sztuczna inteligencja, która naprawdę tworzyła przeróżne filmiki, które po prostu też no, ludzie nie weryfikują zawsze i jednak byli w stanie zaakceptować.
A ty mówisz Telegram, a TikTok nie wchodził tutaj w grę? Nie był ważny?
Myślę, że tak, że wszystkie media społecznościowe, zresztą w ogóle cały ten schemat, jak działa Rosja, to wszystko wiadomo, że z jednej strony wypuszczasz jakąś informację, która jest na pograniczu albo ma po prostu sieć zamęt i czekasz, wypuszczasz go całą narrację, bo to nawet nie były pojedyncze fake newsy, tylko narracja i czekasz, aż odpowiednia ilość osób po prostu podchwyci i w tych mediach społecznościowych poda dalej. Jak się robi z tego taka fala, czy wręcz lawina, to w końcu też masz stworzone strony, które imitują prawdziwe media, nawet nie rozpoznawalne, bo to za chwilę, i które też zaczynają powielać, aż w końcu prawdziwe media zaczynają się tym interesować. Już pomijając te wszystkie, które udają, że to Reuters na przykład napisało, który to nie jest prawdziwy Reuters i to tak dalej idzie. Ale tak, chociaż tam przede wszystkim może młodszy, ale jednak Facebook też jest takim, Telegram i Facebook, takie tradycyjne jeszcze, że możesz tam sobie na spokojnie poskrolować i tak jak pytałam się ludzi, też zerkałam tuż po wyborach w niedzielę, to jednak właśnie te wszystkie posty bardziej facebookowe.
A jakie to były fejki? Ja słyszałem o jednym, o Azerach wjeżdżających do Erywania.
Tak, to był taki AI, taki był. Rzeczywiście takie tłumy, ja widziałam takie, że tłumy mężczyzn z flagami Azerbejdżanu, żeby było wiadomo, o co chodzi, wchodzą do autobusów i te autobusy właśnie jadą do Armenii. Ale wiesz co, opierało się dużo takich bardzo personalnych na Paszynianie. Właśnie na premieru Paszynianie, premier Paszynian był takim głównym celem, więc bardzo dużo było relacji jego z jego partnerką, o to, jak wykorzystuje państwowe pieniądze. Tam jest też taka historia z poprzednich rządów, jeszcze sprzed Paszyniana. Jeden z ministrów na przykład kupił sobie dom w Stanach Zjednoczonych za państwowe pieniądze i tam zresztą się toczy ta sprawa do dziś, więc jest taki przykład z przeszłości, więc na przykład Paszynianowi zarzucano, że właśnie kupił dom we Francji. Zresztą ta Francja też się pojawia często, bo na przykład jeden z takich fake newsów było to, że Paszynian podpisał porozumienie z Macronem, jak tylko wygra wybory, to rozpocznie wojnę z Rosją.
Znaczy Armenia. Czy
tak, Armenia w sojuszu z Francją. Tak, tak. Mm-hmm. Tak, więc...
No więc ludzie wierzą w to, czy nie?
Problem w Armenii był taki, że ludzie, jak rozmawiałam z osobami, które, bo dużo pieniędzy też, jak państwo być może są już świadomi, ale Unia Europejska się bardzo zaangażowała, tak jak w Mołdawii, to chciała powtórzyć swój sukces w Mołdawii, tego wsparcia walki z dezinformacją rosyjską także w Armenii, a kiedy posiada narzędzia, doświadczenie, to czemu nie? Więc te pieniądze płynęły i też dużo było projektów, więc jak się rozmawiało z tymi osobami, które miały walczyć z dezinformacją w różnych obszarach i w obszarze właśnie takiej społeczeństwa, ale też z policją czy z urzędami, to bardzo często jednak przebijało się to, że nawet, owszem, to jest cała dezinformacja i ta wojna hybrydowa, ale to, że ludzie w Armenii nie wierzą, że to jest zagrożenie. Znaczy, że jest tu jakiś problem, że owszem, może tam jakaś nieprawdziwa, albo że trudno się tłumaczy właśnie, że trzeba weryfikować te newsy, nie podawać dalej i że to jest broń, która może nas naprawdę zaszkodzić. Więc to był taki problem. Nawet nie kwestia wiary, tylko tego, że to nie było poczucie zagrożenia, że mogą przyjść fake newsy i możemy coś łyknąć. Plus one też bardzo często bazowały, i to też nie jest nic nowego w przypadku Rosjan, że oni nie kreują nowych problemów, tylko korzystają z emocji, które już są. Czyli ludzie jak się bali, właśnie to, co wspomniałeś o tym Azerbejdżanie, bali się wojny. Temat Górskiego Karabachu dla większości jednak jest zamknięty, bo nikt nie chce walczyć, ale to nie oznacza, że nie boimy się już Azerbejdżanu i tego, że będzie wojna, bo wojny były przez 3 dekady, więc... W momencie to jak wchodzi taka, wystarczy zrobić filmik ze sztuczną inteligencją na temat Azerbejdżanu i właściwie nie musisz niczego więcej dokładać, bo wszystkim coś tam w tej głowie odżywa, co to zawsze było.
A ten Azerbejdżan i Górski Karabach to były główne tematy tej kampanii.
Wiesz co, z jednej strony było, rzeczywiście Paszynian stawiał, że to jest wojna, a jeśli wygra opozycja, jestem pokojem, tutaj dobrobytem. wbrew pozorom to Unia Europejska nie była na pierwszym miejscu. Myśmy to bardzo często też tak obrazowali, że on utrzyma, ale to nie oznaczało, że odetnie się od Rosji. I to nie jest tak, że Ormianie idąc do wyborów, tu można troszeczkę znowu z tą Gruzją, oni nie szli głosować za Unią Europejską, nie za integracją. Nie. Oni bardziej właśnie za pokojem, dobrobytem, ale to, co Paszynian i rzeczywiście dlaczego głosowali za Paszynianem, nie właśnie za koniecznie przeciwko Azerbejdżanowi, czy w kontekście pokoju, dlatego że on odrobił też taką inną lekcję, poprawił infrastrukturę. I rzeczywiście są drogi, są szkoły, są przedszkola, więc to są takie rzeczy namacalne, że ludzie widzą tą zmianę i chcą, żeby została, plus takie detale, które też zwracają uwagę, że od 1 stycznia tego roku na przykład skrócono służbę wojskową z 2 lat do 1,5 roku. Są takie komentarze, że nie jedna matka w Armenii jest wdzięczna, bo jednak no, tych walk nie ma od ponad roku. Nie strzelają do siebie, no ale w Armenii to rzeczywiście było spore zagrożenie, a do wojska biorą już naprawdę nastolatków, no w sensie pełnoletnich, no ale to są w poczuciu wielu jeszcze dzieci. Jak widzisz takich z karabinem, też masz poczucie, że to jest dziecko, więc jak głosowano na Paszyniana, to właśnie ta narracja była najbardziej tutaj widoczna, a z drugiej strony opozycja właśnie powtarzała, że Paszynian sprzeda Azerbejdżanowi i Turcji kraj, bo idzie na duże ustępstwa. Nawet nie wyciągano z tego Górskiego Karabachu, bo wiadomo, że on jest niewygodny. Więc to była kwestia właśnie ustalenia granic i traktatu pokojowego, który nie powinien być napisany pod takimi warunkami, jaki jest. No i właśnie ta sprawa konstytucji, że Paszynian chce zmienić preambułę, żeby móc podpisać pokój z Azerbejdżanem, no to też już jest dla opozycji krok za daleko. Więc w takim kontekście tylko ten Górski Karabach się pojawiał.
Kwestia Rosji i współpracy z Moskwą.
No właśnie to jest też to ciekawe, że trzeba pamiętać, że nawet sam Paszynian nigdy nie mówił o zerwaniu stosunków z Rosją. On mówił o tym poszukiwaniu złotego środka, nie stawiamy na jednego partnera, kiedyś tak jak na Rosję. Dywersyfikujemy, tutaj właśnie mamy Unię Europejską, która dba, żebyśmy byli demokracją. Donalda Trumpa, który chce robić z nami biznesy, tu Francja, Indie i Iran, wiadomo, z Gruzją. I dopiero Rosja, zupełnie trudno właściwie powiedzieć dlaczego przecież. Parę tygodni przed wyborami zaczęła otwarcie naciskać i atakować Armenię za to, że że integruje się z Unią Europejską, ale umówmy się, to nie była jakaś przyspieszona integracja. W Armenii nikt nie wierzy, że Armenia przystąpi do tej Unii Europejskiej. Chodzi o pewne standardy, nie wiem, możliwości wyjeżdżania do pracy. No ale wtedy właśnie Rosja zaczęła mówić to stawianie na ostrzu noża, nie? Że jak integrujecie się
musicie
z Unią,
wybrać.
Tak, wybrać, referendum proszę zrobić, bo jesteście w Unii Euroazjatyckiej, czyli macie taką Unię celną z nami, no to jak do Unii Europejskiej, no to jakby to się działo już teraz. I oni narzucili taki jakby postrzeganie, że te wybory są właśnie między Zachodem a Rosją, więc Paszynian też nie miał takich, że on tutaj zrywać, tylko że bardziej środek i dlatego w tych wyborach też gdzieś z jednej strony podkreślano my na zewnątrz, że są te wpływy rosyjskie, ale w tej dyskusji przedwyborczej, jak były dyskusje też między debaty polityczne w telewizji, to oczywiście pojawiała się ta kwestia polityki zagranicznej, ale bardziej na zasadzie takiej jak blisko, jak daleko możemy, na jakie ustępstwa być wobec Rosji, w jakiej powinniśmy być pozycji, a nie, że na przykład właśnie mamy zerwać czy nie. I to, co też warto zwrócić uwagę, ta silna Armenia, ona dostała 23%. No i tak jak osoby krytyczne to powiedzą, że owszem i tutaj trzeba wziąć, no nie wiemy ile z tych procent jest rzeczywistych głosów, a ile wpływów, bo to nie dość, że te rosyjskie, to jest też partia, która ma, z jednej strony przepływa, ale też mówi się o takich właśnie, może nawet nie do końca mafijnych, ale jeśli masz jakieś podejrzane osoby powiązane ze światem kryminalnym, to duże prawdopodobieństwo, że wspierały tą partię. Na potwierdzenie tych słów bardzo często też słyszałam, że we wszystkich więzieniach wygrała właśnie silna Armenia. No ale niemniej, jakby już nie wnikając, czy to 23%, dlaczego ci ludzie tak zagłosowali, ale 23% zagłosowało w tej kwestii rosyjskiej właśnie za ścisłą współpracą z Rosją i zerwaniem z Unią Europejską kompletnie. Więc to gdzieś tam my to tak interpretujemy, ale na dzień dobry raczej był ten Azerbejdżan dla Ormian ważny.
No a ten szantaż rosyjski, to wprowadzanie ograniczeń w imporcie wina, owoców, warzyw, to zadziałało w którą stronę? W stronę tego, że więcej głosów dostał Paszynian, czy wręcz przeciwnie, ludzie się przestraszyli?
Nie było raczej takiej sytuacji, znaczy no wiadomo, że to są zawsze jednostkowe, ale jakby nie było też przekazu takiego, że jest strach. Może dlatego, że bardzo szybko też Unia Europejska zareagowała, że tutaj otwieramy rynki. to, co powiedziała Ursula von der Leyen tuż przed wyborami, że 50 milionów popłynie do Armenii, to już było z pakietu przyznanego, no ale jednak zostało to uwolnione szybciej. I myślę, że ten przykład mimo wszystko stary Gruzji z 2008 roku, kiedy właśnie też rynek rosyjski został zamknięty z oczywistych względów inwazyjnych i wtedy Unia Europejska też się tworzyła na produkty gruzińskie, to tutaj też takie małe gesty, tak? No i to w pewien sposób pokazało też póki co skuteczność i Paszyniana jako polityka międzynarodowego. Tam był taki przykład, że Ormianie mieli problem z eksportem kwiatów. Przyznaję, że nie sprawdzałam jakich kwiatów. No i się okazało, że mogą być eksportowane do Łotwy. I to już też było potem już niedziękowane, że to była jakaś taka umowa na poziomie jakichś niższych urzędników, ale premier Paszynian podziękował swojemu odpowiednikowi z Łotwy, bo premier Łotwy swoją drogą z miesiąc temu był w Armenii, więc tutaj było można pokazać, że ja tutaj na wysokości właśnie mojego poziomu politycznego to załatwiłem. Rzeczywiście ciągle z tej Unii Europejskiej idą sygnały, że się otwieramy, będziemy przyjmować, pomagać nawet już po wyborach, więc tego nie było. Zobaczymy, co będzie z gazem, ale jest też tak, że strasznie dużo tych gruźb było i one jakby się tak zaczęły zlewać i pokazywać taką jakąś bardziej panikę chyba w Moskwie niż...
No tak, jak wchodzi Roskomnadzor, to
tak,
to jest jakby...
Tak, ale też zupełnie...
Czy nawet, przepraszam, nie Roskomnadzor, a służba fitosanitarna, tak?
Tak,
bardziej
więc
o to chodzi.
Tutaj przyznaję, że nie jestem specjalistką od Rosji, żeby zrozumieć, dlaczego tak otwarcie i tak właśnie głośno i tak podniesiono tę kwestię tuż przed wyborami właśnie, żeby zrobić jeszcze więcej szumu i nacisków, gdzie jakby można wziąć na wyczucie, że im bardziej naciskasz naród, który w większości taki naród jednak jest dumny i bardzo taki w sobie zawzięty i mówisz, że on czegoś nie może zrobić, to właściwie pewnie możesz być pewien, że zrobi coś zupełnie innego.
No tak, no ale tak było w przypadku Ukrainy i tutaj Kreml się za dużo nie nauczył. Ale nie jest możliwe chyba w ogóle zerwanie z Rosją. Między innymi jest ta Unia Euroazjatycka, jest baza w Gyumri rosyjska i jest uzależnienie od gazu. Tak,
tak, ale nawet o tym nie mówi w Armenii. W sensie nikt tego nie oczekuje. I to też była taka kwestia tego, owszem, uniezależniamy się. Dobrze, żeby samemu decydować o tym, zależeć na przykład kolejom. To ten gaz, który teraz straszą, że mogą odciąć, ponad 80% sprowadzają z Rosji, ale cała dystrybucja wszystkiego magazynowania należy do Gazpromu Armenia, które należy do Gazpromu, więc Armenia ma dużo takich obszarów gospodarczych, w których właściwie nie ma wpływu, nie ma własności. Więc chodzi o takiego wychodzenia z tej bliskości. I to, co zaczęłam, że w tych wyborach też było takie słychać często, że ludzie nie chcą właśnie wybierać między skrajnością, Zachodem a Rosją, tutaj wojną i pokojem, albo właśnie opowiedz się, musisz konkretnie jedni albo drugich. Nie było żadnej partii środka, która miałaby jakieś realne szanse. I tak samo dlatego zupełnie zasadne i logiczne było to, co mówi Paszynian, właśnie środek. I oni wiedzą, że z Rosją. Tylko właśnie może nie z takiej pozycji wasala, że tam właśnie jak Putin zadzwoni, przyjedź do mnie na spowiedź i co ty tam robisz, dlaczego jeździsz do Brukseli. Zresztą tak było przecież wcześniej, jak oni jeździli w ramach tych spotkań Armenia-Azerbejdżan, jeszcze zanim Trump wszedł swoim projektem pokojowym, to zawsze jak było przy jakimś stole w Waszyngtonie albo w Brukseli, to przecież i Alijew, prezydent Azerbejdżanu i premier Armenii potem jeździli do Moskwy. Więc to od tego już Armenia odeszła i myślę, że też... To jest jakby, no nie powinniśmy oczekiwać też od Armenii, że oni integrując się z Unią Europejską będą się odcinali od Rosji. Tak, to w pewnym momencie dojdą do takiej decyzji, że rzeczywiście jeśli Unia celna z Unią Europejską, to będzie trzeba wyjść z tego tutaj sojuszu celnego z Rosją, bo się po prostu nie da, bo prawnie to jest nie do rozwiązania. Póki co jedynym takim sposobem odcinania się, ale bez, że tak powiem, odpowiedzialności jest przecież właśnie OBUC, czyli zawieszenie na 2 lata składek na taki jakby militarny sojusz, którego nie wystąpiono, nie jeździ się na spotkania, nie wysyła się swoich wysłanników, właśnie nie płaci się składek, ale też nie było tej chwili podjęcia decyzji, wzięcia odpowiedzialności, że się z tego sojuszu wychodzi, więc to jest zawieszone. Więc Paszynian też tak na spokojnie i bym się nie zdziwiła, bo teraz jeszcze nie ma nowego parlamentu, bo jeszcze jest kwestia skargi, to się musi wszystko zakończyć. I oficjalnie proces wyborczy. Nie wiem, jak oczywiście zareaguje Moskwa, ale zupełnie naturalnie by było, czy oczekiwaniem, że teraz Paszynian dokona czegoś, że trochę to napięcie w relacjach z Rosją zostanie rozluźnione. Nie mówię, że to musi być ustępstwo, ale może po prostu zostanie spuszczone powietrze i znowu będzie można handlować. Jeśli nie, to naprawdę Unia Europejska będzie się czuła jak po raz kolejny jako wybawiciel tego demokratycznego kraju i będzie mogła otworzyć rynki. I bez patrzenia, czy rzeczywiście tych produktów z Armenii potrzebujemy, bo to nie są jakieś takie masowe, znaczy i produkty, i w masowej takiej ilości, które by zagrażały na przykład naszym tutaj twórcom. A to są takie różne rzeczy, bo na przykład z ciekawostek jedno to właśnie przy tej grożeniu ropą się okazuje, przyznaję, że nie wiedziałam tego. Armenia wyspecjalizowała się jeszcze w czasach sowieckich w obróbce diamentów.
Też tak, oni
z Rosji dostają surowe, obrabiają i eksportują. I to jest jednym ze wspólnych umów właśnie odnośnie ropy. Więc to akurat myślę, że tu może Unia Europejska by w tym obszarze nie pomogła, ale wszelkie morele, owoce jesteśmy w stanie importować. I chociażby byśmy tego nie potrzebowali jako rynek, to tutaj polityka wygra.
No i też chyba Armenia zarabia na omijaniu sankcji nałożonych na Rosję, bo część towarów właśnie idzie przez Armenię.
Tak, ale też były takie te głośne sytuacje przecież tuż po 22 roku, ale też jak wpływa jakaś krytyka, to się dostosowuje do tego w miarę. Oczywiście nie jesteśmy w stanie, czy oni nie chcą nawet, jest dużo tych firm takich właśnie, co Rosjanie zakładają, potem się tylko te naklejki zmienia skąd dokąd, tak, ale być może także ze względów politycznych jakoś tego tematu w ogóle w ostatnich miesiącach czy roku przecież w ogóle nie istniał w relacjach Unia Europejska-Armenia, bo to przed tymi wyborami to całe wsparcie, które dostał Paszynian i organizacja szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej czy pierwszego szczytu Unia Europejska-Armenia, to mówi się przede wszystkim o gospodarce, o biznesie, bo to są takie bezpieczne tematy. Wsparciu oczywiście z walce zewnętrznymi wpływami, ale nikt na przykład tam nie ma w tych, ale pamięta jeszcze o demokracji, nie? Żeby te wybory były uczciwe i zapewniaj wolność mediów.
Dobrze, to na koniec jeszcze pytanie do ciebie. Co z tym układem pokojowym? Jak to się skończy? Bo jak mówiliśmy, tak, nie ma większości konstytucyjnej i nie będzie można zmienić preambuły konstytucji, gdzie jest wymieniony ten Górski Karabach, ale no, może być inne rozwiązanie. Czy to jest możliwe, żeby na przykład Baku przymknęło na to oko, nie wiem, pod naciskami Turcji, której by zależało na otwarciu granicy z Armenią?
No to o tej granicy to ja przyznaję, że byłam też na początku maja w Armenii, w Erwaniu, bo w każdym momencie, po prostu lada chwila możecie się spodziewać, że będzie otwarta, nie ma. To bym się nawet zastanawiała, czy Donald Trump nie może jakiegoś nacisku, bo to jest tak, że on Paszynianowi udzielił teraz takiego poparcia całkowitego na tych swoich mediach społecznościowych przed wywiadami. Oczywiście nie było to motywowane tym bynajmniej, że chodziło o demokrację, żeby premier wygrał, dlatego że to będzie dobre dla Armenii, ale dlatego, że dobre dla układu z jednej strony biznesowych, układów ze Stanami Zjednoczonymi, ale to, o co właśnie pytałeś, dlaczego mówię do Donaldzie Trumpie, że Donald Trump będzie tak długo obecny w Armenii, w mojej ocenie, dopóki premier Paszynian będzie mówił o tym pokoju, będzie działał na rzecz tego pokoju, bo wiadomo, że twórcą tego pokoju jest nie kto inny jak Donald Trump i dlatego powinien mieć pokojową Nagrodę Nobla. Więc to Amerykanie i to, że oni mają zbudować trip, czyli połączenie między Azerbejdżanem, a nie nachiczowanym przez Azerbejdżan, czyli
przez Armenię.
Przez Armenię, przepraszam, tak. Eksklawa ma być połączona z tym głównym Azerbejdżanem, to jako jeden z tych warunków czy elementów tego układu, to bardziej bym się spodziewała po Donald Trumpa. Myślę, że Alijew nie zrezygnuje, jak już zaczął, że ta konstytucja powinna być zmieniona, bo jak to w Armenii, w konstytucji może być nawiązanie do Arcachu, Górskiego Karabachu. W samej Armenii inicjatywę ustawodawczą zmiany w ogóle konstytucji jest możliwa przez konstytucję. Tam 100 tysięcy głosów, potem można to dalej puścić proces, więc teoretycznie jak najbardziej tak. Póki co jest ciągle przedstawiane to jako ustępstwo. Ale jeśli się okaże, zobaczcie, właśnie Donald Trump przychodzi, tu są pieniądze, to się nam opłaca, trzeba zamknąć. Być może to będzie inaczej. I jeszcze jest jedna ewentualność, którą myślę należy brać pod uwagę. Paszynian w pierwszej konferencji prasowej w nocy, którą miał po wyborach, nazwał opozycję trójgłową partią wojny i powiedział, że ich liderów trzeba wsadzić do więzienia. Myślę, że trzeba traktować to poważnie, to co on mówi. To znaczy, że z jednej strony, pomijając, że to jest prorosyjska partia i to, co my wszystko wiemy, no ale jednak działała w jakimś takim systemie demokratycznym, miała prawo też jako opozycja do wielu rzeczy. Więc z jednej strony on ma wokół siebie wszystkich, którzy wsadzają opozycję do więzienia. Z drugiej strony, jeśli jest tak silne wsparcie dla Karapetiana już teraz, dla partii, która nie była rok temu i wiadomo, że Rosja, to więc brutalnie w interesie Paszyniana jest to, że on musi ją jakby zatrzymać, zanim się rozrośnie i może się posunąć do bardzo takich niekoniecznie demokratycznych narzędzi i wtedy może mu się też zrobić luźniej w parlamencie i łatwiej będzie mu jeszcze w jakiś sposób zmienić konstytucję.
No właśnie to jest to pytanie, czy demokracja, czy demokratura? Czy tutaj już jest po prostu naginanie demokracji?
Jest na razie jeszcze takie stopniowe, to jest mówię, ograniczenie wolności mediów, właśnie krytyków, albo się premier z nimi dyskutuje bardzo brutalnie, a potem oni trafiają do więzienia, albo się właśnie ogranicza. On zresztą już przejął te instytucje, jak to partia rządząca wszędzie. I miałam taką refleksję, jak się patrzę na ten Kaukaz Południowy, czy to jest też taki moment, który żeśmy przegapili w gruzińskim marzeniu, że jest okej, okay, jakby trzyma tutaj, mówi o integracji europejskiej. Owszem, że są tam małe niedociągnięcia, ale no, jakby odcina się od Rosji, więc jest to nam, jako tu z zewnątrz Unii Europejskiej na rękę. I potem może być taki moment. I to, co ja też przyznaję, że często przy tym Paszynianie podkreślam Armenii, Trump, czysty biznes, więc tam nie będzie nacisków. Unia Europejska zależała jej na wpływy, żeby się odcinać od Rosji, więc też nie ma demokratycznych, a wokół jest gruzińskie marzenie. W Gruzji Azerbejdżan z autokracją od przynajmniej dwóch dekad, Turcja, Iran, więc naprawdę nie ma wzorców na zewnątrz, które by mówiły, słuchaj, demokracja się po prostu opłaca, bo Unia Europejska jest naprawdę daleko. Więc zobaczymy, możemy trzymać kciuki, że to w jakichś tam standardach się też utrzyma. I to, co jeszcze słyszałam ostatnio, ale to pewnie wiesz więcej, że było takie poczucie w Mołdawii, że było bardzo duże zainteresowanie przed wyborami, a po wyborach ono drastycznie spadło. Tak. Już tych wizyt zagranicznych nie ma i nie ma że Mołdawia nie jest tematem numer jeden. Zobaczymy, czy to zainteresowanie Armenią zostanie utrzymane, bo jeśli nie, to też może
się
zadziałać
źle skończyć. Tak, to prawda. I rzeczywiście Mołdawię, no trochę to przypomina Mołdawię, bo tam też pewne kroki władz były niezbyt bliskie demokracji. Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women, autorka newslettera na temat Kaukazu Południowego. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
A ja państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.
To był podcast Polskiego Radia.